Ten odcinek zawiera płatną promocję, a jego partnerami standardowo są iDream.pl, gdzie już dziś warto sprawdzić aktualne i nadchodzące promocje z okazji Back to School oraz Pancernik.eu, gdzie znajdziesz nie tylko akcesoria dla Twoich gadżetów, ale również doposażysz się na wakacyjną górską wycieczkę rowerową, biegową lub pieszą, we wszystko co tam jest potrzebne z kodem Pancerne, bo czemu nie, stałe 12% zniżki na cały koszyk od nas dla Was. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Czołem, moi drodzy. Dziś obiecany przed kilkoma tygodniami dogrywkowy odcinek po WWDC 2026. Ale spokojnie, będzie też, a może przede wszystkim, to co lubicie, czyli ludzka historia. Mój gość stworzył aplikację, która jest dosłownie cyfrową, domową apteczką i robi niektóre rzeczy o wiele lepiej niż systemowe rozwiązania od Apple. Zanim go jednak przedstawię, to przypominam, że wszelkie linki do osób, rzeczy i właśnie aplikacji, które te osoby tworzą i które omówimy w tym odcinku, znajdziecie w jego opisie i pod adresem bo czemu nie.pl/455. Tam także namiary na mój newsletter okołotechnologiczny, który niezmiennie wysyłam w każdą sobotę o poranku. Sprawdź, może to coś, czego szukasz, a w zamian, jeżeli zostaniesz na stałe, otrzymasz obszernego e-booka, który pomoże Ci konkretnie zaprzęgnąć technologię do pracy dla Ciebie. No i bardzo dzięki dla wszystkich tych, którzy zamówili swoje kubeczki i naklejki w drugim oknie sprzedażowym. Jest mi naprawdę szalenie miło. Już się one produkują, rzecz jasna, i kolejna taka okazja sprzedażowa, a także nowe wzory przed tegorocznymi świętami. Obserwujcie podcast, lista oczekujących osób zresztą jest dostępna na stronie sklepu. Wszystko znajdziecie w opisie i w linkach. A moim i waszym gościem jest dziś programista iOS i nie tylko, bo także mój słuchacz, ale i sam jest podcasterem, który, jak się okazuje, prosił się do tego podcastu. Tomasz Szuster. Czołem, Tomku, witaj, bo czemu nie?
Cześć wszystkim, bardzo mi miło gościć u ciebie w podcaście. Przeprowadźmy ten super odcinek.
Ja bardzo dziękuję, że się tak wprosiłeś, bo to naprawdę jest historia za kulis, którą fajnie się jest podzielić. To zawsze jest miłe, kiedy ktoś przychodzi i pisze maila, że hej, słucham ciebie i sam robię coś ciekawego w życiu. Może warto by o tym pogadać. Od razu tutaj zaznaczymy, że to nie jest absolutnie żadna płatna współpraca z Tomkiem, ani w kontekście jego biznesu, czy tam aplikacji. To nie ta historia. To po prostu moja chęć opowiedzenia tego, czym się Tomek właśnie zajmuje, a właściwie to dania mu tej platformy mojej, żeby sam to zrobił. Także Tomku, bardzo się cieszę, że tak się nasze drogi przecięły. I od razu zapytam, zanim przejdziemy do konkretów, jak długo w ogóle jesteś w podcastach? Jak długo słuchasz podcastów? Jak to się zaczęło? Bo to jest taki też ciekawy wątek, który myślę warto poruszyć.
Jasne. Podcastów słucham różnych o technologii, cloudzie, AI. Od około 5 lat, może nawet więcej. Mhm. Sam zacząłem tworzyć bardzo krótko, powiedzmy 3 miesiące wstecz. Mhm. Wtedy, kiedy projekt Moja Apteczka ruszył i chciałem nie dość, że przybliżyć tematykę związaną z lekami w bardzo przystępny sposób, to jeszcze dać narzędzie, rozwiązanie, które będzie pomocne na co dzień. Będzie takim ambiwalentnym narzędziem, pomocnikiem w ogarnianiu jednej z kwestii naszych codziennych problemów.
I o tym sobie dzisiaj pogadamy. Dobrze, że jesteś w podcastingu, bo faktycznie coraz więcej osób do niego tutaj wchodzi w Polsce. Ja się z tego szalenie cieszę. I od razu też dopowiadam, że o WWDC pogadamy sobie w drugiej części tego odcinka, żeby nie rozmywać głównego tematu, także rozdziały jak zwykle są na pliku MP3 i w waszych ulubionych odtwarzaczach podcastów, także śmiało z nich korzystajcie, ale warto przesłuchać oczywiście cały odcinek, zwłaszcza, że masz swój własny podcast Mój Apteczka na Spotify i na YouTubie i masz właśnie taką również aplikację. Więc porozmawiajmy o niej. I zaczynając od początku, skąd w ogóle pomysł na tę aplikację i jak to jest, że osoba, która jest też zajawkowiczem, gadżeciarzem, bo myślę, że nim jesteś, jeszcze jeżeli się mylę, to mnie wyprowadź z błędu, wpada na to, żeby no właśnie wziąć ten aspekt technologii związany z człowiekiem i tam zacząć dłubać, a nie na przykład stworzyć kolejną aplikację do to-do list. Nie?
Jasne.
To mnie ciekawi.
Wiem, że masz duży background w środowisku Apple i wiesz, jakiego typu aplikacje lądowały w sklepie kilka miesięcy temu, powiedzmy rok wcześniej. W większości to były gry. To były zabijacze czasu. Mhm. Dlatego, że najłatwiej je było zmonetyzować i użytkownicy byli ostrzeliwani albo reklamami, tak, albo musieli zapłacić znaczącą kwotę za zakup takiej aplikacji. To się zaczęło mocno zmieniać w dobie udostępnienia mocnych modeli AI, które pozwalają rozwinąć skrzydła pomysłodawcom. I ja jestem jednym z nich. Jak wiesz, ja jestem solo deweloperem z Poznania. Mhm. Robię projekt Moja Apteczka, gdzie musiałem skondensować wiedzę deweloperską na ekosystem Apple, Android, frontend, backend i jeszcze inne kwestie, które mógłbym wymieniać po przecinku. Czyli musiałem się stać jednoosobową armią, dlatego że jeszcze mam rodzinę.
Jasne.
I opiekuję się dziećmi.
Co już jest osobnym dywizjonem, którym służysz, że tak, tak powiem, zostając przy militarnych nawiązaniach. Tak
jest to narzędzie. To nie jest gra. To nie jest kolejny zabijacz czasu. To jest narzędzie, które ma pomóc wszystkim w tym, żeby lepiej zarządzać naszym życiem. Jedną z nich jest bardzo ważny aspekt, czyli leki. Leki, które przyjmujemy my, które przyjmują nasi podopieczni. Może to być dziecko, mama, babcia. Mhm. Skąd to się wzięło? To się wzięło stąd, że ja jako zabiegany ojciec, często będąc u pediatry z moją córką, byłem obstrzeliwany pytaniami. Czy mamy ten lek w domu? No i oczywiście nie wiem. Dzwoniłem do żony, żona nie odbiera, bo też jest zajęta. I teraz...
Najlepsza aptekarka to jakby pani od leków, to zawsze jest albo mama, później babcia, albo żona, tak. To
zgadzam się.
Potwierdzam.
Ale zobacz, jak wszyscy ludzie robią, przepraszam, grupuję wszystkich ludzi na bazie mojego doświadczenia, ale zakładam, że tak jest. Nie możemy się skontaktować z kimś, kto jest w domu, kto ma dostęp do apteczki. Ja nie mam tej informacji w pamięci. To co robię zachowawczo? Biorę receptę, jadę do najbliższej apteki, kupuję lek, przyjeżdżam do domu i co się okazuje, że mam 3 pudełka tego samego leku. I teraz robiąc jeszcze co roku czyszczenie apteczki, okazuje się...
O ile ktoś robi, bo to nie jest oczywiste.
O ile ktoś robi, tak, masz rację. Się okazuje, że wiele leków muszę wyrzucić. U mnie jest to 18% leków przeterminowanych.
Wow.
I teraz ja wiem, że ludzie w Polsce nie lubią marnować pieniędzy. No po prostu nie lubimy. Nie lubimy finansować Big Pharmy, bo oni już i tak zarabiają miliony dolarów.
To prawda. To prawda.
To dlaczego mamy kupować ten sam lek, który mamy jeszcze w domu i który się przeterminuje niedługo i go musimy zutylizować, wyrzucić. Nie dość, że marnujemy pieniądze nasze, to jeszcze zanieczyszczamy środowisko. I więc kilka aspektów, które dla mnie są ważne, czyli szybka informacja dostępna w tej sekundzie, kiedy ją potrzebuję. Czy mam dany lek? Czy mam wystarczającą ilość leku na kurację dla mojego dziecka? Jeżeli nie mam tego leku, to gdzie mam się szybko udać, żeby go nabyć? To był pierwotny powód, dla którego powstała pierwsza wersja aplikacji.
I teraz myślę sobie o tym jednym z wątków, który tutaj poruszyłeś, a mianowicie o czymś, co można by powiedzieć, że jest trzymaniem ręki na pulsie, ale nie tak, wiesz, w złym tego słowa znaczeniu, tylko żeby faktycznie, kiedy przyjdzie ten czas, ten kryzys, wiedzieć, co się ma na podorędziu, jakie się ma narzędzia do dyspozycji, w tym przypadku są to leki, nie? I to jest też szalenie istotne, bo tu nie chodzi o samo robienie sobie kolekcji domowych leków dla samej kolekcji, nie wiem, udostępniania tego w social mediach, to nie jest ta historia. To jest faktycznie historia związana z bezpieczeństwem tak naprawdę, nie? No bo jak sobie czytam, że Mamy chyba ponad 70 tysięcy, tak, w bazie leków, która w tej aplikacji twojej jest zaszyta, dostępnych medykamentów.
Tak.
Czyli też domniemywam, że na rynku. To jest ogromna liczba, tak? I jak sobie pomyślimy, że no okej, ktoś można powiedzieć, że chodzę tylko po proszki na ból głowy, no do pewnego czasu tak, nie? A potem przychodzi kwestia antybiotyku albo szczepień, albo czegokolwiek innego, tak? O czym już takiej wiedzy powszechnej, w cudzysłowie też, bo to wcale nie oznacza, że wszyscy wiedzą, czym się różni, nie wiem, ibuprofen od paracetamolu, załóżmy, wcale nie ma tej wiedzy, nie? Gdzie jej szukać? Nie, jasne, można pogadać z AI. No, o wszystkim teraz można pogadać z AI, tylko że żeby to miało usystematyzowaną formę, to fajno, żeby to było w jednym miejscu i to jest chyba ta twoja odpowiedź. Jak działa w ogóle w takim razie moja apteczka? Tak? Bo nazwa aplikacji to jest Moja Apteczka, taka gra słowna. Od razu dopowiem, żeby nie było rozjazdu, dlaczego jest inaczej w opisie i dlaczego inaczej jest też nazwa. Ale mówimy tutaj dla uproszczenia Moja Apteczka, więc jak ona działa i gdzie tak naprawdę ty wykorzystałeś to, w czym też tobie sztuczna inteligencja pomogła, no bo jak rozumiem, ty nie jesteś programistą z wykształcenia, czy jesteś? Bo tego nie wiem jeszcze.
Z wykształcenia nie jestem. Aha. Moje wykształcenie jest totalnie odmienne od świata IT, aha, ale często jest tak, że kończymy jedne studia, a w życiu robimy zupełnie co innego.
To prawda.
I ja jestem przykładem takiej osoby. Wykształcenie nas nie definiuje, definiuje nas to, co chcemy zrobić, czego się nauczyć i co stworzyć. Dla chcącego nic trudnego, wiem, kolokwializm, ale jest prawdziwy. Ale wracając do aplikacji, tak, aplikacja jest, wiesz, to jest narzędzie, które ma działać w tle. Ważne, żeby podkreślić, że apteczka to nie jest produkt medyczny czy terapeutyczny. Mhm. To jest narzędzie organizacyjno-informacyjne. Ono ma tobie zorganizować leki, poinformować ciebie, jakie jest dawkowanie tego leku. Ale skąd aplikacja o tym wie? Wie dlatego, że Ministerstwo Zdrowia udostępnia bazę danych leków oferowanych w Polsce na zasadzie open source. Mhm. Również ta definicja leków ma karty charakterystyki oraz ulotki informacyjne. Te wiadomości tam zawarte są w różnych formatach. Musiałem zaprząc moje umiejętności na to, żeby wszystkie źródła wrzucić w jeden lejek, z którego aplikacja później korzysta. Mhm. Więc ważne jest, żeby powiedzieć, ta aplikacja nie zastępuje lekarza, ani farmaceuty. Mhm. Ona nie diagnozuje. Ona porządkuje, przypomina i pokazuje oficjalne informacje.
W jednym miejscu, czyli zamiast szukać przeszukiwać osobno bazę ulotek, albo jakby jasnym jest, że te ulotki wywalamy, kiedy kupujemy lekarstwa, w większości pewnie, więc później, żeby taką ulotkę znaleźć, też trzeba się nieźle naszukać. Zamiast to robić i zamiast gdzieś tam błądzić po stronach, bazach i tak dalej, to wszystko dostajemy od ręki, nawet po zeskanowaniu opakowania leku. Zdaje się.
Dokładnie tak. Skanujemy, robimy zdjęcie. To jest skaner. Robimy zdjęcie opakowania leku. Mhm. W tym momencie aplikacja komunikuje się z chmurą i analizuje zdjęcie. Mhm. Wyciąga, jaka jest nazwa leku, jakie dawkowanie, ile mamy sztuk danego leku w pudełku. Mhm. Daty ważności oczywiście oraz kod kreskowy. I wykorzystując zestaw tych informacji, potrafi skorelować z bazą danych właśnie, którą zbudowałem. Mhm. Co istotne, co powiedziałeś, po dodaniu leku mamy sekcje związane z ulotkami. Mhm. Wyekstrahowane informacje w danych sekcjach. Dawkowanie, przeciwwskazania. Mhm. Ostatnio bardzo duża funkcjonalność doszła, jak taki lek wpływa na karmienie oraz na różne trymestry ciąży. Tego nie ma w oficjalnych dokumentacjach. Musiałem użyć innych baz danych, podjąć różne współprace z dostarczycielami takich danych, po to, żeby użytkownicy mieli pełną świadomość, jak informacje, jak ten lek wpływa na nasz organizm, kiedy bierzemy ten lek. Jak już mówiłem, to jest aplikacja informująca. Ona poinformuje, że wtedy i wtedy może wystąpić taki efekt, ale aplikacja nie powie tobie, czy bierz, czy nie bierz. To już jest decyzja dla lekarza czy farmaceuty.
Więc tutaj sięgamy po konkretne narzędzie, które nam właśnie porządkuje to, żeby panować nad tym, co jest w łazience, w domowej apteczce, a nie wyręcza nas, tak jak większość źle wytrenowanych i działających chatbotów, nie próbuje tutaj wyręczać lekarza i nie naraża nas na dodatkowe ryzyka, co jest kluczowym zaznaczeniem. Dobrze, że je tak mocno podkreślasz. Tak sobie myślę, że bo jakby wiesz, historia pod tytułem stworzę aplikację dla siebie jako solopreneur, tak jako człowiek znikąd, który dopiero się nauczył programowania, to jest historia bardzo romantyczna, dużo ich znam, też osobiście. I inaczej się o tym mówiło przed tym, kiedy pojawił się chociażby Claude, nie? To wtedy było naprawdę coś takiego, że ej, wow, to jest niesamowite. A teraz mam wrażenie, że bardzo krótko trwał taki etap, kiedy wykorzystywali sztuczną inteligencję do budowania faktycznie potrzebnych im samym produktów i nie mówili o tym, bo teraz wszyscy o tym mówią. Jak już ktoś coś robi i sobie sam napisał w cudzysłowie aplikację, to chwali się tym na prawo i lewo. I to ma i plusy, i minusy. Plusy są takie, że uświadamia społeczeństwo, że hej, kiedy potrzebujesz jakiejś aplikacji, to weź, wykorzystaj tę sztuczną inteligencję i zbuduj ją sobie razem chociażby z tym Claude'em, nie? Bo ja na przykład znam mój dobry znajomy, zresztą był w tym podcaście, Jasiek Urbanowicz, też ostatnio sobie na przykład napisał aplikację do swoich treningów, bo mu żadna na rynku nie odpowiadała. Chciał mniej funkcji, chciał tylko to, co jemu, na czym jemu zależy, napisał sobie sam aplikację do trenowania. Super. Jak ja oceniłem to swoim okiem po branży IT, ile by taka aplikacja w tej wersji MVP, którą stworzył tam, nie wiem, w 2-3 dni, kosztowała, nie wiem, w 2018-2017 roku, to pi razy oko taka wersja MVP, którą on sobie napisał w te dwa dni, coś około 200 ponad tysięcy złotych należałoby wycenić, patrząc na ilość pracy programistów. Niesamowite. Z drugiej strony, kiedy się słyszy takie historie, to zaczyna się je trywializować. Na zasadzie, hej, no to jak każdy może sobie aplikację teraz napisać, to te aplikacje są nic nie warte. I to jest bardzo duże zagrożenie, bo myśmy się jeszcze, tak mi się wydaje, Tomek przynajmniej, myśmy się społecznie nie przestawili jeszcze na to, że nie, to nie jest nic nie warte, to jest po prostu piramidalne przyspieszenie procesu, który kiedyś zajmował 2-3 miesiące i kosztował setki tysięcy złotych, do kilku godzin, paru dni max, i my się musimy z tym oswoić, że to już, to nie jutro, to już. Masz też takie obserwacje?
Tak, mam, ale ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wypowiedzi trywializujące mogą pochodzić tylko od osób, które nie pracowały i nie zrobiły żadnego narzędzia.
Ani pierwszego kroku pewnie. Tak.
Tak, oceniają czyjąś pracę bez żadnego doświadczenia w tej materii. To tak samo mógłbym powiedzieć, że jak to prosto jest być astronautą, oglądając kilka filmów o astronautach i o kosmosie.
No tak.
Przecież to tak zawsze wszystko łatwo wychodzi. Wystarczy ubrać skafander, wsiąść do rakiety i po nie wiem, tam 30 sekund, bo to tyle w filmie trwa, podróżuję na orbitę, a po jednym dniu jestem na Księżycu i ląduję. Wydaje mi się, że to jest to samo. I teraz może to jest taka nasza polska naleciałość, że jak widzimy, że ktoś coś zrobił i ktoś chowa wysiłek, nie mówi wprost, ile go to kosztowało, to druga osoba nie czyta, nie stara się czytać pomiędzy wierszami. Ona bierze to za pewnik. On tutaj jest jeden miesiąc, zrobił aplikację,
tak.
No to ja to samo jestem w stanie zrobić w przeciągu tygodnia. I trywializuje, i pomniejsza. To jest moja subiektywna opinia, ale mogę się mylić.
Jasne. Dopytuję cię o to, no bo byłeś w tych, jakby jesteś w tych kaloszach, nie? To jakby jest twój świat teraz, bo tworzysz te aplikacje, dalej pewnie wspierając się oczywiście AI i super. I cały czas dobudowujesz funkcje i właśnie dobudowując je, rozszerzając możliwości mojej apteczki, musisz wiedzieć, którym kierunku chcesz je rozwinąć. W sensie AI ci tego nie wymyśli, bo nie jest w twojej głowie. Nie? W sensie może zasugerować, ale to, co ty powiedziałeś na przykład o tych kobietach w ciąży, nie? To trzeba mieć, mówiąc kolokwialnie, w łepetynie, że akurat to jest ten kierunek rozwoju, żeby w tym kierunku pójść. Nie? To jest też szalenie istotne, nie? Że AI nam może pomóc jako wytwórca, ale jako ten książkowy wizjoner niekoniecznie, bo wiesz, jak to jest zapytać AI, co możesz, czy tam zwykłego czata, nie? Co powinno być w mojej aplikacji? I on tak weźmie generycznie, zobaczy, co jest w App Store i powie ci, w sumie to wszystko.
Masz rację. I to jest wyzwanie dla osób, które budują i będą budować narzędzia. Mhm. Dlatego, że ja miałem to szczęście, że w gronie moich znajomych i rodzinie mam osoby, które są lekarzami, które pracują jako ratownicy medyczni, i mogłem wykorzystać ich doświadczenie z życia, kiedy przyjmują pacjentów, kiedy jeżdżą na ratunek do osób, co oni potrzebują, żeby to narzędzie nie było tylko dla użytkowników końcowych, tylko również dla osób, które pracują w służbie zdrowia.
O, to rozwiń ten wątek. No.
Na przykład apteczka jest wirtualnym bytem. I wiesz co? Mój szwagier, który jest ratownikiem medycznym, stwierdził, że oni oznaczą apteczkę jako ambulans. Wszystkie leki, które mają w ambulansie, umieścili w apteczce. Teraz, kiedy jadą na ratunek, czy jadą do chorej osoby,
niesamowite,
mogą śledzić inwentarz. Wydają lek ad hocowo, bo to też jest jedna z funkcji aplikacji, ale śledzą cały inwentarz leków oraz akcesoriów medycznych, jak bandaże, gazy i tym podobne, w apteczce. Posiadając możliwość ustawienia alarmu, jeśli dany lek czy dana rzecz z apteczki spadnie poniżej danego poziomu, osoba, która zarządza tą apteczką, dostanie alarm i może dokonać zamówienia, uzupełnić wszystko. To jest jeden przykład z życia wziętego. Kolejny przykład to znajoma lekarka. Powiedziała mi, a wiesz co, przychodzą do mnie pacjenci i żaden z nich nie pamięta, jakie leki bierze na stałe. No to mówię, no to zróbmy to. Po tygodniu powstał raport, który możemy wysłać w przeciągu 10 sekund na adres e-mail lekarza z lekami, które bierzemy na stałe. Dawkowanie, moc, harmonogram, wszystko jest. Jest nie tylko nazwa sprzedażowa danego leku, ale również substancja czynna. To jest bardzo ważne, bo jedna substancja czynna może być w wielu lekach.
To niesamowite, co mówisz a propos tych ambulansów jeszcze, czyli chcesz mi powiedzieć, że nie ma tak odgórnie takiej aplikacji, w sensie każda karetka, bo to trochę brzmi absurdalnie, jak się tego słucha.
Aż tak głęboko nie schodziłem, żeby się dowiedzieć, czy jest coś
nie wiesz, okej.
Zrzucone z góry, z Warszawy.
Trzeba by sprawdzić, no.
Czego ambulansy mają używać, nie wiem, szczerze powiem. Natomiast to był jeden z use case'ów.
Bo taki inwentarz, wiesz, na poziomie, wiesz, karetki, no to wydaje się być oczywistą sprawą, nie? Być może jest to robione w bazie, zanim ona znowu wyjedzie. Nie wiem, ale to warto sprawdzić, nie? Co nie umniejsza temu, że wykorzystanie akurat twojej aplikacji w tym scenariuszu, no super, super brzmi i też pokazuje, że tych scenariuszy będzie pewnie tyle, ile osób i, nie wiem, instytucji, które zobaczą, że jest coś takiego jak moja apteczka, nie?
Tak, tak. Ale wiesz, dużo właśnie takich idei pochodzi ze środowiska medycznego. Bo kolejną kwestią jest, czy jest informacja o alergiach. Czy ja mogę wpisać, czy zaznaczyć w jakikolwiek sposób, że ja na ten lek mam alergię. Albo mój podopieczny. Nie było tego, ale już jest. To jest, też pochodzi właśnie ze środowiska medycznego, ta sugestia. I wracając do twojego pytania, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Ja w pojedynkę nigdy nie byłbym w stanie stworzyć takiej listy funkcjonalności w porównaniu do mnie plus środowiska, w którym się obracam. Więc jeżeli sobie właśnie przyjmujemy, że ja teraz usiądę, mam sobie, mam pomysł na super aplikację i zacznę zrzucać pomysły i mówić różnym modelom, zrób to, to, to i tamto, to wyjdzie na to, że objąłem 30% funkcjonalności, którą dane narzędzie albo dana aplikacja mogłaby mieć, jeśli byśmy obracali się w środowisku, gdzie te, dla których osób ta aplikacja jest ważna i byłaby użyteczna. Więc teraz tak, jest duży wysyp aplikacji, dlatego że dużo osób w końcu ma możliwość stworzenia czegoś, ale niestety dużo aplikacji będzie kiepska. Mało funkcjonalności, nie obejmuje danego tematu holistycznie, dlatego że ktoś sobie miał wizję, spisał ją, zrobił, a później a to nie działa tak, a to mi brakuje i tak dalej.
Nie ma scenariuszy brzegowych, znaczy, ale, bo inaczej, są scenariusze brzegowe, ale nie ma tego środka, to chciałem powiedzieć.
Tak, ale wiesz co, to też ma pewne konsekwencje, dlatego że dobre aplikacje utoną w gąszczu zalewu innych aplikacji. Ja nie mówię, że nie mówię, że moja apteczka jest dobrą aplikacją, jest narzędziem.
ale dobrym chyba, niezłym. Tak się śmieję oczywiście.
Jest niezłym. Jest niezłym.
Ta skromność.
Dlatego, że ostatnio miałem tą przyjemność być zaproszonym do grupy senioralnej w Poznaniu. I przeprowadzaliśmy rozmowy partnerskie. A właśnie czy ta aplikacja będzie w stanie pomóc seniorom.
No.
Było gro osób, 4 osoby po jednej stronie, ja po drugiej stronie, czułem się jak na komisji, ale zadawano mi pytania, czy aplikacja ma to, czy to, to, to i tamto. I wiesz co? Nie było funkcjonalności, której tam nie ma. Wszystkie pytania o to, czy aplikacja ma to, zostały już zaimplementowane.
Super.
W tym momencie tak poczułem, kurczę, to chyba mamy wszystko. To jest dobra informacja.
Na pewno też warto podkreślić dla naszych słuchaczy, że moja apteczka cały czas się rozwija. Ty to podkreślasz, ale ja to jeszcze podbiję, bo to nigdy nie będzie skończony finalnie produkt, chociażby ze względu na jego odbiorców. Nie? Ja patrzę na siebie, patrzę na moją żonę. Każdy miał inne uwagi, ale one wszystkie nie dotyczyły tego, co ona potrafi, ale jak jest też próg wejścia i ciągle będziesz zapewny, ten próg wejścia też upraszczał. Zmieniał designy, zmieniał interakcje, bo to tego typu produkt. I to też warto mieć na uwadze, że to nie jest tak, że Tomek sobie siadł, wymyślił, dał parę przycisków i hej, bo ona ma wszystko i każdy sobie z tym poradzi. Nigdy tak nie będzie. Nie? I to jest też fascynujące z twojego punktu widzenia, tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz jeszcze powiesz, jaka jest twoja perspektywa na to, że cały czas tak naprawdę okej, może komplet funkcji jest zebrany, ale zawsze można prościej. Tak trochę po Apple'owemu, nawiązując do ich filozofii, nie? Tak mi się wydaje.
Nie, masz rację. A później powstaje taki delikatny konflikt interesów. Dlatego, że niedawno dodałem pewną funkcjonalność związaną z historią leków. No. Czyli mamy zapisaną historię branych leków przez okres miesiąca. Przyda się to później, żeby na przykład pokazać lekarzowi, czy ja tak naprawdę brałem te leki. Czy ta kuracja, która mi była zapisana, czy ja po prostu nie przegapiłem jakichś dawek. Często jest tak, że idziemy do lekarza, nie ma tego efektu terapeutycznego i mówimy, lek nie działa na mnie.
Tak.
A lekarz się pyta, czy brał pan, czy pani ten lek według harmonogramu? I teraz jest tak wielka zagwozdka, zapytanie, czy brałem. No i co ludzie mówią? Pewnie, że brałem. No, nie przyznadzą się do tego, że zapomnieli.
Że brali 5 razy.
Albo tak, byli na wakacjach i przegapili, nie wzięli blistra i nie wzięli tego leku. A tu mogę powiedzieć, proszę, tu jest moja historia wziętych lekarstw. Kiedy brałem, o której godzinie, w jakiej dawce? I lekarz może przeanalizować. No tak, nie zmieniamy leku na inny. Kuracja nie została ukończona w pełnym zakresie. Musi pan dokończyć, czy pani, tą kurację. Odczekamy chwilę i zobaczymy, czy to działa. tak? Więc nie ma tego braku wiedzy. Nie ma wypierania się. Jest to po prostu wymiana informacji. Jest bardzo ważne. Ale wracając do clue, przycisk do generowania historii branych lekarstw pojawił się na ekranie przypomnienia. Jak przypomnienia, to tam jest generowana historia lekarstw. Z mojego punktu widzenia konsystentna. Natomiast jeden z użytkowników kontaktuje się ze mną i mówi, czy nie warto przenieść tego menu gdzieś indziej. Tak? I teraz jakby mamy zawsze ten konflikt interesów. Coś można uprościć, coś przenieść, ale czy to właśnie ma sens? Czy mnożenie liczby pozycji w menu jest dobrym krokiem, czy jednak posiadanie czegoś, przycisku obok danej funkcjonalności rozszerzającej a główny zakres?
Tak.
Też ma sens. Jeżeli właśnie jest ten konflikt interesów, w jaki sposób to uprościć? Czy przenieść tu, czy tu? Komuś się to spodoba, a jeżeli się komuś spodoba, drugiej osobie już nie. I zawsze będzie właśnie taki dysonans delikatny, ale sugestie są dobre, bo można je przedyskutować i przeanalizować za i przeciw.
Jak rozumiem, zawsze można się z tobą kontaktować w kontekście feedbacku, informacji zwrotnej dotyczącej mojej apteczki, tak? To powiedz od razu, jaka jest strona, jaki jest landing tej aplikacji, bo pewnie tam też jest kontakt, nie? Żeby nam to nie umknęło.
Tak, wchodzimy na stronę mojapteczka.pl i mamy stronę kontakt na dole. Na dole przekierowuje nas do formularza i można pisać swoje sugestie, wkryte błędy, pomysły na to, co chcielibyśmy mieć w tej aplikacji w przyszłości. Dlatego, że to nie jest aplikacja zamrożona w skale czy w lodzie. Tak jak wspomniałeś, ta aplikacja ewoluuje. Ona zmienia się w oparciu o potrzeby, o realne ludzkie potrzeby po to, żeby je zaadresować i żeby nam narzędzie pomagało w życiu.
To jeszcze przechodząc do, najpierw zapowiem od razu konkursu, mamy dla was spokojnie 3 licencje na wersję Pro, także zaraz powiemy, jak je zdobyć. I przechodząc trochę do WDC, to wspomniałeś o tym ukrywaniu różnych funkcji w aplikacjach, w systemach, to jest jakby szeroki temat. I teraz zawsze, niezmiennie, mnie się przypomina, jak komuś tłumaczę, że no bo narzędzie do trakowania tych leków, które my przyjmujemy na co dzień, to w systemie, przynajmniej iOS, jest wbudowane, tak? By default. I ono jest ukryte, no właśnie teraz, w aplikacji zdrowie pod ikoną wyszukiwarki i nazwane leki, czy tam medications, tak? Jak ja komuś mówię, że żeby dodać nowy lek, który zażył w tym momencie, albo ustawić sobie harmonogram przypomnień o tym leku, musi wejść w tyle kroków, to absolutnie żaden starszy człowiek by tego nie zrozumiał, nie? Więc od razu odpowiadając na coś, co mogło się w waszej głowie pojawić, bo wiecie, że też używałem medications przez lata i używam dalej. Aplikacja Tomka to jest zupełnie inna historia, nie? Ona ma tyle więcej funkcji, że jakby nie konkuruje z tym, co jest systemowe. To jest jakby piętro wyżej. Podobnie jest z moim IPK, które też ktoś powie, hej, bo tam jest baza leków, nie? No ale Tomek chyba udowodnił, ile innych pomysłów u siebie w mojej apteczce ma, których tam nie ma. Także tutaj jakby jasne, że są inne drogi, ale to nie jest wizja Tomka. Chcę, żeby to wybrzmiało, bo wiem, że moi słuchacze mogą kojarzyć, że ja korzystam z medications systemowego, ale też jak wiedzą i to wiedzą, że od lat narzekam, że jakim cudem największa firma świata zaszyła tak ważną rzecz i przydatną dla ludzi w tak piramidalny sposób ukrytą w ramach aplikacji zdrowie, choć znowu pewnie Tomek powie, bo może dla nich to jest okej i to jest spójne, Krzysiek, nie? No właśnie, i to jest ten nierozwiązany dylemat, prawda?
Zgadza się. A też patrząc na ekosystem Apple, zobacz, że część funkcji, która jest fajna i z której chcielibyśmy korzystać na co dzień, jest dostępna tylko dla użytkowników w innych krajach.
A to też, no to prawda.
Tak, na przykład jeżeli używasz medications w Stanach Zjednoczonych, masz możliwość skanowania leku i dostaniesz ostrzeżenie o interakcjach, tak? ale tylko jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych. Funkcjonalność nie jest rozpropagowana wszędzie. Mhm. I to też mi brakuje. To też mi brakuje w ekosystemie, ta inkluzywność, to nieróżnicowanie użytkowników, to gdzie
zwłaszcza
mieszkasz.
Przy tego typu funkcjach, nie?
Zgadza dokładnie. Się, zgadza dokładnie. Się. Mhm. Teraz ta moja apteczka będzie rozszerzana dalej o inne kraje. Na ten moment pracuję nad integracją z bazą danych leków z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii oraz poprawną translacją całej aplikacji na ten język. Kolejno będą dodawane nowe kraje. I ja jako osoba nie wytykam kogoś palcem, że ty jesteś z innego kraju, ty jesteś ten gorszy, to
jako jednoosobowa, jednoosobowy strzelec, nie? To ty nie jest największy, nie jesteś największą firmą świata.
Dokładnie.
Tak?
To prawda. I też ja nigdy nie lubiłem różnicować kogoś na lepszego i na gorszego. Mhm. Jeśli coś działa w Polsce, to będzie działać w innych krajach. Natomiast smaczkiem jest to, że polska baza danych leków udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia, jej format, ilość danych, która się w niej znajduje, jest kilka razy lepsza niż to, co jest dostępne w Wielkiej Brytanii i Irlandii. I to jest bardzo ciekawe, że w Polsce mamy za darmo udostępnioną bazę danych leków, mapę aptek plus jeszcze inne rzeczy, które w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii nie są tak łatwo dostępne jak w Polsce. My ich wyprzedzamy. Szczerze mogę to powiedzieć, jesteśmy o wiele bardziej do przodu, co mnie zdziwiło, jak zacząłem pracować z tym materiałem, bo zawsze miałem takie wrażenie, że my jesteśmy gdzieś w tyle, prawda, za zachodem, we wszystkich aspektach, a jednak okazuje się, że nie. I to jest fajne.
Dobrze, że o tym mówisz, bo bardzo często zapominamy doceniać to, jak wiele usług cyfrowych mamy nad Wisłą rozwiniętych i nie chodzi tutaj tylko o to, że możesz warzywniaku zapłacić zegarkiem, ale o wiele, wiele więcej i ważniejszych tematów dotyczących nas wszystkich. Super, że to mówisz. To jeszcze pytanie ostatnie i przechodzimy do DabDaba i konkursu oczywiście. Powiedz mi, czy planujesz integrację z Apple Health?
Tak. Jest to jedna z funkcjonalności, którą chcę dodać.
Super.
Mam w głowie taką wizję, że chcę połączyć dawkowanie leku, czyli to już mamy teraz, mamy historię branych lekarstw wraz z wearables.
Aha.
I wyobraź sobie, że łączymy w historii branych lekarstw, jaka dawka leku była wzięta oraz mamy informacje na temat na przykład naszego tętna czy ciśnienia. Czyli jak dany lek wpłynął na nasz organizm. Do tego będę potrzebował właśnie tą integrację zrobić. Dlatego, żeby mieć pełen, holistyczny obraz, czy ten lek mi pomaga.
Ale to tak samo można jeszcze dodać do tego parametr wagi, bo chociażby sterydy wpływają na jej zwiększenie, więc w horyzoncie czasu dłuższym niż dzień, wiadome, tak? Wyciągając na przykład, bo wiele osób ma tak jak ja wagi, nie tylko Withings'a, ale w smart wagi, które mają integrację z Healthem, więc jak się codziennie ktoś tam waży, czy tam raz w tygodniu, no to oczywiście ta waga do zdrowia Apple'owego trakowana jest. No i teraz jeżeli taka osoba przyjmuje steryd, o czym też medications Apple'owe w Polsce absolutnie nie będzie wiedziało, że to nawet steryd jest, a twoja apka może wiedzieć, nie? To można wyciągnąć koherencję, hej, jakby ten przyrost wagi jest za duży, za mały, nie ma go, jakby, wiesz, to jest też coś ciekawego, teraz mi przyszło do głowy.
Tak, to jest też dobra funkcjonalność. Wiesz, w Polsce mamy dużo pomysłów, a teraz mamy możliwość ich realizacji.
No tak.
Więc właśnie się bardzo, bardzo cieszę za każdy feedback, każdy pomysł, który wpada. Tylko, że to jest coś, co właśnie ludzie potrzebują z życia. To jest ważne dla nich. Jeżeli narzędzie będzie ambiwalentne, będzie pomocne, to już jest bardzo duży sukces, bo ono nam pomaga tak naprawdę w życiu.
Tak.
I to jest coś, na czym mi zależy.
Super. I bardzo sobie życzę i nam wszystkim, żebyś nie zmienił tej narracji i tej misji u siebie, bo to jest szalenie ważne i będzie na pewno takim fundamentem tego, jak dalej się rozwinie ten twój produkt i jak wielki impact będzie miał. Tego ci życzę, żeby miał jak największy. A moi drodzy, jeżeli chodzi o konkurs dla was, to jest bardzo prosty. 3 licencje wersji Pro aplikacji Moja Apteczka. Jak je zdobyć? Aha, od razu dopowiem. One są niezależne od platformy, czyli jeżeli ktoś, kto jest na Androidzie, tego słucha i wygra, spoko, też je dostanie. Więc teraz tak, wchodzicie na Instagram tego podcastu, bo czemu nie PL razem pisane, taki jest tag name, odnajdujecie rolkę promującą ten dzisiejszy odcinek i w komentarzu zostawiacie odpowiedź na pytanie, kiedy Apple wprowadziło w swojej aplikacji zdrowie, czyli health, i na watchOS pozycję medications, czyli te leki. Podajcie tylko rok. Wystarczy mi. Czyli kiedy Apple wprowadziło w swojej aplikacji zdrowie pozycję medications, czyli leki. Podajcie rok i pierwsze 3 osoby, które to zrobią najszybciej, tak, do 10 lipca, do 23, zostaną zwycięzcami, a ja skontaktuję się z wami przez Instagram 13 lipca. Wtedy też ogłoszę wyniki. Regulamin konkursu standardowo podlinkowałem w opisie. Powodzenia, a tobie, Tomku, dziękuję, że dałeś te licencje i zechciałeś się nimi podzielić. I płynnie przechodzimy do drugiej części, krótszej oczywiście, ale jednakowoż zapowiedzianej, czyli kontynuacji przemyśleń na temat WWDC. I od razu ciebie zapytam, Tomek, czy oglądasz tego typu konferencje jak WWDC, a jeżeli tak, to czy one są dla ciebie przydatne jako twórcy aplikacji?
Szczerze oglądam skróty, dlatego że niekiedy całe nagranie trwa ponad 2,5 godziny, jest to tak, dla mnie trochę długie, więc staram się wybierać te części, którymi jestem po prostu zainteresowany i które mają realny wpływ na moją apteczkę. W 2026 roku z mojej perspektywy są dodane fajne rzeczy, które za jakiś czas na pewno znajdą się w aplikacji.
Jakie na przykład?
Podobały mi się Apple Foundation Models jako dostępne za darmo do aplikacji, które generują bodajże mniej niż 2 miliony dolarów. One są dostępne w private cloud. Przepraszam, mniej niż 2 miliony pobrań. Więc na razie starczy. Offline'owa analiza fotografii poprzez OCR. To jest bardzo fajna funkcjonalność. Natomiast cały czas mam mieszane uczucia odnośnie inkluzywności. I to, że część funkcjonalności nie jest wydawana, dostępna na przykład dla Polski. Mamy Neural Engine, który wykorzystują w aplikacji do tłumaczenia treści ulotek na różne języki. I co się okazuje, że jest tych języków, wspieranych języków 20-26, a języków na świecie jest trochę więcej. Aplikacja Moja Apteczka w mojej głowie ma być aplikacją globalną. Ktoś, kto jest na Podkarpaciu i ma kiepski internet, czy ktoś, kto jest w Sudanie Południowym,
tak,
w Stanach Zjednoczonych, Ameryka Północna, Południowa, chcę, żeby miał możliwość korzystania z aplikacji, mieć możliwość śledzenia, co mamy w swojej apteczce, tak żeby nie niszczyć środowiska, nie przepłacać,
tak,
i nie dolewać niepotrzebnych worków pieniędzy do Big Pharmy. Oni mają dostatecznie. Dlaczego mamy ich jeszcze subsydiować?
Czyli oglądając takie sesje deweloperskie też pod AppDubie, bo tam oczywiście jest bardzo ich dużo i też podzielone są na kategorie, jasne jest to, że nie oglądasz wszystkich, bo nie wszystkie tematy dotyczą twojej aplikacji, ale rozumiem, że widać według ciebie to, że no to nie jest tak, że dla całego świata ta dobroć z Cupertino płynie i jakby Apple wszystkich traktuje równo i jesteś w stanie to po prostu dostrzegać jako twórca aplikacji, tak?
Zgadza się. Ale teraz posiadając możliwości techniczne, jestem w stanie to obejść.
Tylko czasami nie chciałbyś, bo chciałbyś na przykład wykorzystać też dobro tego ekosystemu, czy na przykład siłę tych ich modeli, no tylko, że tak jak powiedziałeś, chociażby z tymi językami, skoro aplikacja, nie wiem, silnik Deeply chociażby, najpopularniejszy, tłumaczy prawie wszystko i praktycznie bezbłędnie, no to nie?
To prawda.
Rodzi się pytanie.
To prawda, bo zauważ, że My żyjemy w Polsce, w Europie, gdzie dostęp do internetu jest całkiem okej.
Wybitny, wręcz bym powiedział. Jeżeli chodzi o cenę, a jakość, to no.
Tak. A zobacz, że mamy też inny kraj trzeciego świata, gdzie ten internet jest kiepski. Chcę zrobić, żeby aplikacja działała również w takich warunkach. Pomimo kiepskiego internetu, większość rzeczy powinno i już się robi offline. Dla jedną z krytycznych funkcjonalności jest właśnie skanowanie leku. Gdzieś ta analiza tego opakowania musi być wykonana. Na ten moment jeszcze nie jest to możliwe na telefonie. Czy Foundation Models offline to da? Tak, ale tylko dla części języków. Polski chyba jeszcze nie jest wspierany nawet. Więc liczę na to, że z czasem nawet skanowanie leku będzie możliwe do wykonania offline, tak, że użytkownik naprawdę będąc w jakiejś wiosce bez dostępu do internetu, będzie mógł wykonać tą czynność z powodzeniem.
A to wcale nie jest historia rocket science, ani z kosmosu wzięta, z tą wioską, jak Tomek tutaj przytoczył, choć tak może brzmieć, bo ja na przykład też mam ze Sri Lanki, czy z Bali, czy z różnych miejsc w Azji takie doświadczenia, że czasami potrzebujesz jakiegoś leku, który w Polsce, wiesz, jak nawet kojarzysz, jakby się nazywał w aptece, ale ty nie masz pojęcia, czy odpowiednik, który dostaniesz tam od medyka, ma cokolwiek z nim wspólnego, nie? I powinieneś móc nawet w trybie offline to sprawdzić. I to jest scenariusz życia wzięty, a nie z głowy Tomka, który wydarzy się w jednym promilu przypadków. Wcale nie, nie, moi drodzy. To też warto podkreślić.
Tak, tak. I z czasem liczę na to, trzymam kciuki, że aplikacja będzie dostępna we wszystkich krajach, w każdym zakątku świata będzie można z niej skorzystać.
Jak sobie patrzysz na takie konferencje jak WWDC i widzisz bardzo dużo takich rzeczy, które są pokazywane pod klienta masowego, no historycznie niech to będzie najlepszym przykładem emoji, genmoji i tak dalej, nie? To nie masz wrażenia z drugiej strony, będąc deweloperem takiej aplikacji, która realnie ma ludziom w życiu pomagać, że hej, jak ode mnie by to zależało, to ja bym tutaj mówił o frameworkach, które mogą wesprzeć właśnie tego typu projekty jak mój. Dlaczego wy gadacie o kolorowych, wiesz, jednorożcach? Bo często się z tym spotykam i to nie jest do pogodzenia, bo interesem Big Techów nie jest to, żeby mówić o aplikacjach takich jak twoja, choćby nie wiem jak, jaką misję miały i nawet Apple tego nie robi, a przecież oni mówią o kontroli rodzicielskiej, o tym jak ważny jest ich ekosystem w życiu każdego człowieka i super, że o tym mówią, nie? Ale jak się zobaczy procent tego do tych wspomnianych Genmoji i latających reniferów na prezentacjach, czy Siri AI, której nie ma znowu w Polsce, to jest jakby promil, nie? Tej narracji. Nie wkurzacie to?
Wkurza, ale też dobrze, że Apple przyznał, że z niektórymi rzeczami przesadziło na przykład Liquid Glass i będzie coś po prostu zabierać. Ja jako inżynier z krwi i kości bardziej patrzę na użyteczność niż na to, na efekt wizualny. Chcę, żeby narzędzia, które są udostępniane programistom, były użyteczne, pomocne w życiu, w realizacji projektów, celów, a nie czy mamy ikonkę, która tak troszeczkę inny sposób pokazuje jednorożca. To jakby jest jak dla mnie totalnie oderwane i mogłoby po prostu tego nie być, bo jest to taki suchy, jak dla mnie, zabijacz czasu. Bezproduktywny, bezjakościowy, zamiast skupić się na czymś, co realnie zmienia nasze otoczenie na dobre, to mamy rzeczy, które tak naprawdę przyciągają wzrok, zabijają czas, zabijają nudę, ale zauważ kiedyś, że my, gdy się nudziliśmy, to przychodziły nam do głowy jakieś fajne pomysły, coś nowego.
Ale to jest problem tego, że ludzie teraz uwierzyli w narrację, że nuda jest zła, że nuda jest zbędna. Ja o tym bardzo często piszę też w newsletterze, nie? My zabiliśmy za wszelką cenę nudę, bardzo często czymś kompletnie degradującym nie tylko naszą inteligencję, ale i w ogóle nie dającym żadnego oddechu, a potem narzekamy, że nie ma kreatywnych pomysłów, nie? Tak mi się wydaje. To po sobie też to obserwuję.
To prawda. To prawda jest jakby zmonetyzowano właśnie to zabijanie nudy. ale to poszło moim zdaniem w taki troszeczkę zły sposób, w taki brain rot. Mhm. Zamiast w coś edukacyjnego, kreatywnego, coś dobra, zabijmy tą nudę, ale dowiedzmy się o nowych rzeczach, które są przydatne. Ja swoje dzieci też często gonię i mówią mi, tata, bo mi się nudzi. Mam coś wymyśleć. Cedują na mnie tą rolę wodziciela, dostarczyciela pomysłów i idei.
Tak.
A ja mówię po prostu, ale to jest super, że się nudzisz. Posiedź 5 minut, ponudź się trochę i zobaczysz, że po 5 minutach nudzenia się będziesz miał 3 pomysły. Co możesz teraz zrobić ze swoim czasem? I niekiedy nawet 5 minut nie mija. A dzieci już mają swoje jakieś nowe zabawy, nowe pomysły. Oczywiście nie jest to siedzenie przed telewizorem ani przed ekranem, ale to działa. Ta nuda jest nam potrzebna do rozwijania wyobraźni, pomysłów i innych rzeczy. Nie powinniśmy jej za wszelką cenę zabijać, bo to nie prowadzi do niczego dobrego.
Tak. I tej nudy, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi przy zakończeniu odcinka podcastu technologicznego, choć on już technologiczny od dawna, nie jest bardziej około technologiczny, co mam nadzieję, że wybrzmiało także w tym odcinku, bo to ludzka historia była jego fundamentem. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, życzymy Wam tego, żeby właśnie, zwłaszcza w wakacje, dobrze i solidnie się ponudzić. Kto wie, być może kiedyś wpadniecie na swój pomysł, na swoją aplikację, która faktycznie będzie miała społeczny impact, tak jak aplikacja Tomka. Czego Ci życzyć, drogi słuchaczu tego podcastu, w takim razie drogi twórco mojej apteczki, na najbliższy rok? Nie pytam dalej, bo to taki świat, że nikt dalej już chyba nie pyta.
Jednego, żeby aplikacja zwiększała ilość użytkowników. Mhm. I tyle.
I tej skali z całego serducha Ci życzę. I bardzo dziękuję, że słuchasz także mojego gadania. Zachęcam do oczywiście sięgnięcia po Twoją aplikację, moi drodzy, po aplikację Tomka i odwiedzenia również jego podcastu. Być może dowiecie się jeszcze czegoś ciekawszego niż w tej dzisiejszej rozmowie. Bardzo Tomku dziękuję i wytrwałości Ci życzę.
Bardzo dziękuję. Dzięki.
A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie?